Trwamy cały czas w roku wiary. Chcielibyśmy dzisiaj też przypomnieć tę naszą zachętę, którą złożyliśmy w uroczystość Chrystusa Króla, żeby może kogoś w trakcie tego roku zarazić wiarą albo doprowadzić do wiary. Też słyszałem na kolędzie, czy też inni mówili, że niektórym spodobał się ten pomysł i podjęli jakieś próby. Można różne. Czy to będzie post, czy to będzie modlitwa, czy jakieś moje konkretne świadectwo życia, a może jakaś konkretna propozycja z czymś, z czym mogę przyjść danej osobie i ją czymś zachęcić.
Dzisiaj to przypomnienie, żeby dotyczące roku wiary, ono wraca w kontekście Ewangelii, którą właśnie usłyszeliśmy, bo Jezus właściwie streszcza to wydarzenie takimi słowami: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. To jest jego doświadczenie głoszenia Słowa Bożego w swoim rodzinnym mieście. I właśnie jeżeli ktoś chciałby kogoś zaprosić do wiary, czy jak Bartek mówi, zarazić wiarą, to właściwie większość z nas jest w takiej sytuacji jak Jezus w Nazarecie. To znaczy, mówi do swoich. Mówi do ludzi, którzy nas znają. Mówi, może niekoniecznie mówi. Świadczy, przekazuje, zaraża, w cudzysłowie, ludzi, z którymi na co dzień żyje, pracuje, mieszka. I to jest właśnie kłopot.
Możemy się stać konkretnie tak jak Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Bo naprawdę możemy się starać, możemy robić wiele rzeczy, włożyć w to wiele sił, serca i nic. I kompletnie nic się nie stanie. Podobnie jak takie doświadczenie miał święty Paweł w Atenach, gdzie też mówił bardzo płomiennie, a usłyszał: posłuchamy cię innym razem. I wszyscy się rozeszli. Może tak być, tak jak dzisiaj słyszymy w Ewangelii. A może z drugiej strony możemy być poddani, tak żeśmy to nazwali, takiej śmierci społecznej. Odrzuceniu, napiętnowaniu, bo coś ci ludzie słyszeli o Jezusie. Coś się musiało takiego wydarzyć w Kafarnaum, że oni może myślą, że Jezus przychodzi, staje pośród nich i chce być lepszy. A tak nie do końca jest.
I go nie uznają.
No nie uznali go, niestety.
Mimo wszystko warto jednak docenić to, co Jezus zrobił, że mimo tego, że wiedział zapewne jako Bóg, człowiek, że będzie odrzucony w Nazarecie, mimo wszystko do tego swojego Nazaretu przyszedł, mimo wszystko nie ominął go, mimo wszystko dał szansę także swoim rodakom i przychodząc do Nazaretu objawiał się, głosił Królestwo Boże, i chciał zdziałać też i znaki i cuda. Może w tej Ewangelii tego nie ma wprost napisanego, ale inni ewangeliści mówią, że zdziałał tam jakieś cuda. Ale właśnie przez to, że mu nie ufali, nie wierzyli, tych znaków, tych cudów, tych uzdrowień było mniej, zdecydowanie pewnie mniej niż gdzie indziej. Natomiast co jest tutaj ważne, że właśnie Jezus nie omija swojego miejsca, nawet jeżeli ta posługa jest skazana na porażkę. Daje szansę nawet swoim mieszkańcom swojego miasta. I nie wierzę, że Jezus przychodził tam tylko po to, żeby dać szansę. Zapewne przyszedł tam z całą swoją miłością. Może jeszcze tym większą, że przychodzi właśnie do swoich. Proszę zobaczyć, najbardziej czasami nam zależy na tych, którzy są nam bliscy, na tych, wśród których wyrastamy, spośród których wyrastamy. Więc ja nie wierzę, że Jezus tam przychodził tylko tak po prostu, żeby zaliczyć Nazaret. Musiało to być dla niego miejsce szczególne. Dał szansę, ale skończyło się porażką.
Jedno, że nie omija Nazaretu, a drugie, że wcale nie zmienia swojego zachowania. Tak jak w innych miejscowościach staje pośród nich i zaczyna głosić Królestwo Boże i popatrzmy, że przychodzi do swoich, ale nie chce, żeby go traktowano jako kolegę, czy jako kumpla, jako sąsiada, ale staje pośród nich jako Mesjasz. I to jest dla niego najważniejsze. Cały czas pozostaje tym Mesjaszem. Nie zamienia swojej roli nagle, bo tutaj przychodzę do swoich, więc muszę zmienić swoją koncepcję, zmienić swoje zachowanie. Nie. Cały czas objawia się jako Mesjasz i nim do końca pozostaje.
Nie wstydzi się, nie krępuje
się, nie?
Że a to przy kolegach to może tak nie za bardzo wypada być Mesjaszem. No wypada właśnie.
Jak jestem, to już do końca.
I teraz takie dwa wnioski. Pierwszy to ten, o którym mówiłem. Skoro Jezus dał szansę, nawet wiedząc, że będzie odrzucony, to ja myślę, że tej propozycji, w tym działaniu, żeby kogoś nakłonić, zaprosić do wiary, zarazić wiarą, warto by było nie zakładać, że się nie uda. Warto by było nie być pesymistą. Ja mam takie głębokie przekonanie, że nasze serca są stworzone do przyjmowania Ewangelii. I czy są mniej lub bardziej zatwardziałe, zawsze chcą Ewangelii słuchać. Zawsze chcą słuchać o miłości Pana Boga, o Jego uzdrowieniu, Jego działaniu, o Jego trosce o nas, o tym, że jesteśmy dla Niego ważni. Nasze serca są stworzone do tego, żeby przyjąć Ewangelię. Więc błędem by było już na samym początku zakładać, że się coś nie uda, nawet jeżeli mówię do swoich, nawet jeżeli mówię do znajomych. Więc dajmy szansę i dajmy szansę sobie, dajmy szansę tym, wobec których będziemy świadczyć, wobec których będziemy głosić, wobec tych, których będziemy chcieli zaprosić do wiary.
Dzisiaj też popatrzmy z innej strony, bo Jezus dzisiaj w Ewangelii u swoich poniósł porażkę. I może, tak jak Grzegorz mówił, że dać szansę, to z jednej strony, ale druga sprawa, czy nie zastanawiać się nad tym, czy to będzie owocne, czy nie, ale podjąć to wyzwanie. Dać coś z siebie. Zobaczmy, że mimo tego, czy to się uda, czy się nie uda, ja cały czas pozostaję chrześcijaninem. Cały czas. I to może czasami się wydawać dziwne, ale może bardziej jestem chrześcijaninem wtedy niż kolegą, niż sąsiadem, niż kumplem. Wtedy występuję jako chrześcijanin. Czy to moje działanie, moje głoszenie będzie owocne, czy nie, jestem cały czas chrześcijaninem. Może nawet i to być związane z tym odrzuceniem, którego doświadczył też Jezus. Ale nie zapominajmy, że nawet jeżeli zostałem odrzucony, to nikt mnie nie pozbawił godności chrześcijanina.
Mam takie osobiste doświadczenie, jeśli mogę wtrącić tutaj.
Proszę bardzo.
Proszę zobaczyć. Czasami miałem takie doświadczenie bycia wyśmianym, odrzuconym, skrytykowanym. Jako chrześcijanin, jako ksiądz, jako wierzący. Ale czasami właśnie te same osoby, które potem znalazły się w jakichś tarapatach, kryzysach, to nie pukały do kumpli, do znajomych, do sąsiadów. Tylko właśnie jak problem był gdzieś zahaczający o wiarę, to szukały księdza, szukały człowieka wierzącego, szukały świadka. I nagle droga do tego właśnie obmówionego, odrzuconego i wyśmianego, ta droga była najkrótsza.
Robi
ta droga była najprostsza.
Robi się o wiele łatwiejsza ta droga, nie?
Do tego tak, no bo odrzucamy coś, zobacz jak się kończy ta dzisiejsza Ewangelia. Ona się kończy agresją. Jak mieszkańcy Nazaretu nie potrafią sobie poradzić, nie mieści im się w głowie Jezus Mesjasz, to reagują agresją. I czasami to jest taka pierwsza reakcja na jakieś świadectwo, na wyznanie wiary, na radykalizm, na bycie innym, prawda? Ale kiedy przyjdzie to do czego i nas przyciśnie, to właśnie takich ludzi szukamy, nawet jeżeli się wcześniej z nich śmiejemy.
I o. Miałeś jeszcze coś mówić.
Paradygmat formacyjny.
Mów po polsku.
Mianowicie, w ruchu Światło Życie jest taki zakładany taki proces, taka droga do przejścia, droga formacyjna. Światło Życie, nowy człowiek, nowa wspólnota, nowa kultura. Jeżeli zaczyna się wszystko z tego znaku, symbolu ruchu Światło-Życie. Światło-Życie, to znaczy, żeby to światło, w które uwierzę, które wyznaję, żeby stawało się moim życiem. Żebym ja żył według tej Ewangelii, którą wyznaję. Ktoś, kto tak żyje, tak pragnie żyć, staje się nowym człowiekiem. Nowym, innym. To jest słowo wzięte też ze świętego Pawła z teologii. Nowy człowiek, stary musi umrzeć, żeby się narodził właśnie ten nowy ewangeliczny. Jeżeli nowy człowiek spotka drugiego człowieka, też ewangelicznego, też nowego, tworzą nową wspólnotę. Wspólnotę opartą na innych założeniach niż różnego rodzaju stowarzyszenia, kluby i tak dalej. Nową wspólnotę, wspólnotę ewangeliczną, wspólnotę wiary. Ale ostatni etap jest jeszcze bardziej intrygujący, że takie nowe wspólnoty są w stanie zmieniać kulturę na nową. Są w stanie być takimi światłami czy środowiskami, które mają wpływ na świat, na otaczające środowiska inne. Tworzymy nową kulturę. przez to, że jesteśmy nową wspólnotą, że pracujemy, żeby być nowym człowiekiem. Tak mam takie wrażenie, że jako Polacy nie za bardzo jesteśmy jeszcze świadomymi twórcami pewnej kultury. Że przez to, jak spotkam drugiego człowieka czasami, który podobnie myśli, i jeszcze innego człowieka, może mamy szansę stworzyć nowe środowisko, które oprze się tej nawale całego świata i potrafi nie tylko nawet się obronić, ale pociągnąć świat do nowej kultury, do nowego myślenia. Teraz tego mnie może nie ma wprost napisanego w tej Ewangelii, ale tak mnie akurat zaintrygowało, że zobaczyć, Jezus jest wśród swoich, wśród ludzi, którzy Go może kochają, mieszkali obok Niego, rozmawiali z Nim całe lata. Nikt Go nie broni. Miasto Go wyprowadza na stok góry i Ewangelia nie notuje tam żadnego człowieka, który mówi, a ja jestem przeciw, a ja właśnie wierzę, a ja jestem za Jezusem. Jakaś zmowa milczenia, jakiś taki strach, prawda? Strach przed opinią publiczną. Brakuje tam właśnie takiego nowego człowieka. Jeżeli nas samych czasami nie stać na to, żeby świadczyć, żeby głosić Ewangelię, żeby zarażać wiarą, warto szukać kogoś, kto podobnie myśli. Tworzyć te nowe wspólnoty, zmieniać kulturę wokół nas. Ona naprawdę jest do zmiany, jeżeli tylko byśmy chcieli.
Kiedy będziemy szukać tych ludzi, którzy podobnie myślą, bo może być w naszym sercu rzeczywiście pragnienie tego, że chcę coś osiągnąć, chcę coś zrobić nowego, to naprawdę szukajmy ludzi, którzy podobnie myślą. Bo kiedy jest nas więcej, kiedy szukamy tych osób, to zwiększamy swoją szansę na powodzenie. Naprawdę. Kiedy mam obok siebie drugiego, który mnie wesprze, który podobnie myśli, który ma podobne pragnienia, zaczyna to inaczej działać. Zaczyna się robić łatwiej.